Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. Dzisiaj w audycji Zmieniaj Świat rozmawiamy o zmianach klimatu, a moją gościnią jest dr Aleksandra Kardaść, fizyczka atmosfery i popularyzatorka nauki, specjalistka od edukacji klimatycznej właśnie. I chciałabym teraz, żeby ta część naszej rozmowy właśnie edukacji klimatycznej była poświęcona. Jakie zjawiska powinniśmy umieć powiązać ze zmianami klimatu? Co powinniśmy wiedzieć, na co zwrócić uwagę? Czego nie możemy lekceważyć dzisiaj?
Myślę, że dla ludzi takimi istotnymi zjawiskami związanymi ze zmianą klimatu są po prostu zmiany warunków, w których żyjemy. Więc to są na pewno na pierwszym miejscu takie zmiany warunków, które są istotne dla naszego zdrowia, jak częstsze występowanie fal upałów, to, że te fale upałów są bardziej intensywne. To jest zjawisko, które bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie i stanowi dosyć duże ryzyko. To ryzyko, którego czasami nie doceniamy, bo wydaje nam się, że upały zawsze były i pamiętamy przecież upały i to jest prawda, że upały zawsze były, ale teraz jednak one są częściej, są dłuższe, a w niektórych przypadkach też my jesteśmy starsi i nie tak łatwo nam z tymi upałami sobie radzić. Oprócz tych wysokich temperatur, to na pewno dla naszego funkcjonowania istotne są częściej występujące zjawiska ekstremalne i takie powodujące nagłe, niebezpieczne sytuacje, jak silne wiatry, intensywne burze, czy ulewy, które prowadzą do powodzi i podtopień. Takie powodzie błyskawiczne związane z ulewami stają się bardziej prawdopodobne, no i stanowią takie regularne zagrożenie i coś, z czym należałoby myśleć, jak sobie radzić, jak minimalizować ryzyko takiej powodzi, bo taka powódź to oczywiście nie tylko to, że jest ulewa, ale też co się dzieje z wodą, kiedy ona spadnie, więc możemy tak kształtować nasze otoczenie, żeby ta woda się nie gromadziła gdzieś, tylko była zagospodarowywana, kiedy nagle pojawia się jej bardzo dużo. W każdym razie, żeby nie gromadziła się w naszej piwnicy i na naszej ulicy i w naszym tunelu, bo to są miejsca, które są w takich sytuacjach często zalewane. Myślę, że też takim aspektem, na który warto zwrócić uwagę, już na przykład nie z dziedziny pogody, jest przesuwanie się zasięgu występowania roślin i zwierząt, i tutaj zwierząt takich, które mogą przenosić między innymi różnego rodzaju choroby. I mamy do czynienia z taką sytuacją, że po pierwsze przybywają do nas zwierzęta, które przenoszą choroby, których dotychczas u nas za bardzo nie było, albo czynniki chorobotwórcze przenoszone przez te zwierzęta są w stanie przetrwać u nas, podczas kiedyś nie były, bo było chłodniej. Albo nawet z takimi bardziej kosmetycznymi, nazwijmy to, zmianami, że kiedyś niektóre owady, czy na przykład kleszcze, były aktywne tylko przez część roku, a teraz zaczynają być przez coraz więcej miesięcy w roku aktywne i być w stanie przenosić choroby. Więc mamy tutaj takie zmiany, które również ze zmianą klimatu się łączą. To jest właśnie częstsze występowanie boreliozy w Polsce, w związku z tym, i na przykład odkleszczowego zapalenia mózgu, chociaż na szczęście na kleszczowe zapalenie mózgu mamy szczepionkę już jakby zatwierdzoną i można się przed nim chronić, więc tutaj na przykład szczepienie się przeciwko takim chorobom zaczyna być dużo bardziej potrzebne i praktyczne po prostu. Oczywiście zmiana klimatu wpływa też tak szerzej na gospodarkę i te warunki, w jakich funkcjonujemy, bo na przykład coraz częstsze susze powodują problemy dla rolnictwa, to problemy z zaopatrzeniem w żywność, ale też na przykład z jakimiś odszkodowaniami dla rolników, tak? Może należałoby myśleć o tym, jak sobie to zbudować naszą gospodarkę w tych nowych, ale właściwie cały czas zmieniających się warunkach, tak żeby myśleć już systemowo o tym, jak sobie z częstymi suszami radzić, a nie tak tylko doraźnie, że no to jak jest susza, no to wtedy zrobimy jakieś odszkodowania. Trzeba się po prostu przygotować do tego, że susza jest regularnym zdarzeniem i jakoś w takich warunkach funkcjonować. Więc tych zjawisk, które zmiana klimatu nam przynosi, jest bardzo dużo i tutaj tylko kilka zasygnalizowałam. Na pewno można byłoby o tym przeprowadzić 30-godzinny wykład przez cały semestr.
Rozumiem, bardzo dziękuję. Natomiast właśnie tą edukacją ekologiczną zajmują się Państwo w Fundacji Edukacji Klimatycznej. Tę wiedzę szerzą Państwo na portalu naukaoklimacie.pl. Waszą misją jest uczyć i edukować, ale nie wychowywać. Skąd takie założenie i kto według Pani powinien zająć się właśnie tym wychowywaniem, zmianą nawyków?
To założenie to właśnie nie jest coś, co sobie może założyliśmy, to po prostu sposób, w jaki zwerbalizowaliśmy pośród założycieli portalu Nauka o Klimacie jakieś takie nasze wewnętrzne potrzeby i to, z czym się czujemy dobrze. My się czujemy dobrze w przetwarzaniu informacji, w przekazywaniu informacji, umiemy je przeanalizować. Mam nadzieję, że umiemy je też jakoś w czytelny, zrozumiały sposób przedstawić. Natomiast czujemy się niepewnie, jeśli chodzi o mówienie ludziom, co mają robić. To po prostu jakoś tak nie pasuje do naszego charakteru. Wiemy, że często mamy do czynienia z informacjami, które no nie są na 100% pewne, że często oprócz tego, co nawet jest pewne, a dosyć mocno, ale wynika z fizyki, trzeba wziąć też pod uwagę jakieś aspekty społeczne na przykład, albo aspekty związane z kosztami, że nie każda decyzja jest prosta, tak? To, co z punktu widzenia fizyki jest proste, to niestety, kiedy trzeba to zrealizować, zebrać fundusze, wybrać jakieś konkretne technologie, którymi się będziemy do czegoś posługiwać, zaczyna być tutaj dużo więcej aspektów do wzięcia pod uwagę, na których już niekoniecznie jako fizycy, czy teraz też biologowie, przedstawiciele innych nauk, którzy pomagają nam w prowadzeniu serwisu Nauka o Klimacie, się znamy. Więc po prostu nie zawsze my mamy odpowiedź taką super gotową na każde pytanie. Staramy się po prostu ograniczać do tego, na czym się znamy. I mamy nadzieję, że po prostu ta wiedza, której my dostarczamy, będzie później wykorzystana przez osoby, które już konkretne decyzje, na przykład na temat tego, jak ma wyglądać transport w ich okolicy, albo jakie rozwiązania dotyczące retencji wody w swoim sąsiedztwie zastosują, no że po prostu oni sobie wezmą od nas wiedzę techniczną, przyrodniczą, czasami też społeczną, bo mamy teraz już również kolegów i koleżanki, którzy się takimi naukami społecznymi zajmują i na podstawie sobie zbiorą te wszystkie informacje i podejmą takie decyzje, które będą najlepsze dla nich, w ich okolicy, w ich warunkach, przy ich możliwościach.
Tutaj Pani bardziej wspomniała o tych decyzjach systemowych, czyli gdzie ma władza wykonawcza, czy na poziomie lokalnym, czy samorządowym, czy rządowym właśnie, a jeśli chodzi o takich przeciętnych kowalskich, to kogo widzi Pani w roli edukatora klimatycznego?
No tutaj akurat jeśli chodzi o przeciętnych kowalskich, to myślę, że każdy może być też edukatorem klimatycznym, bo często jak się dowiadujemy z różnych ankiet, czerpiemy wiedzę tak naprawdę niekoniecznie z takich usystematyzowanych źródeł, że idziemy na uczelnię, albo na jakiś wykład zorganizowany. Często wiedzę czerpiemy od rodziny, od osób, które spotykamy w barze czy w ulubionej kawiarni podczas takich nieformalnych rozmów, więc w pewnym sensie edukatorem może być każdy. I myślę, że oczywiście takimi dosyć skutecznymi, fachowymi edukatorami są osoby, które mają wykształcenie w jakiejś dziedzinie związanej z tym, o czym mówią, czy jeżeli mówią o klimacie, to na przykład z fizyką atmosfery czy z meteorologią. Ale jeżeli ktoś po prostu jest bardzo zainteresowany tym tematem i jest w stanie przeczytać kilka podręczników, trochę tekstów, po prostu dowiedzieć się, jak wygląda stan wiedzy naukowej na dany temat, na przykład zmiany klimatu, to myślę, że każdy może skutecznie o tym również opowiadać i nie robiłabym tutaj jakichś takich barier sztucznych, że trzeba mieć właśnie nie wiem, doktorat z fizyki, żeby o tym mówić. Jeżeli ktoś wypowiada się zgodnie z wiedzą naukową, z aktualnymi jej ustaleniami nauki, to naprawdę ważne, żeby po prostu mówił zrozumiale i wtedy będzie dobrym edukatorem.